Gość dnia w Radiu Rodzina.
Piętnastego października przeżywamy Dzień Dziecka Utraconego. Moim i Państwa gościem będzie dzisiaj ksiądz Dariusz Brylak, proboszcz parafii pod wezwaniem ścięcia świętego Jana Chrzciciela w Pleszewie. Szczęść Boże, witamy serdecznie, słyszymy się?
Słyszymy się, dzień dobry wszystkim słuchaczom, szczęść Boże.
Cieszę się, że udało nam się połączyć. To też bardzo ważny temat. Ta data też nie jest przypadkowa, bo to 288 dzień roku. Licząc od 1 stycznia, przeciętny czas trwania ciąży. To smutny dzień, ale warto zaznaczyć go w kalendarzu, by też zwiększyć w naszym społeczeństwie świadomość tego przykrego doświadczenia kobiet, ale i całych rodzin. Warto też zauważyć, że statystycznie każdego roku 1700 kobiet rodziło martwe dziecko, a u około 40 tysięcy kobiet ciąża kończyła się poronieniem. Niestety te liczby rosną, ale zaczniemy może tę rozmowę od takich może trochę prywatnych przeżyć czy wspomnień z księdza kapłaństwa. Czy zdarzyło się księdzu, że rodzice po stracie dziecka poprosili o rozmowę związaną z tym, co ich spotkało?
Ta cisza to szukanie wspomnień. Wiele razy coś takiego się wydarzyło i wie pani przywołała tutaj mnóstwo liczb, myślę, że bardzo ważnych, bardzo potrzebnych. Natomiast ja widzę teraz twarze bardzo konkretnych ludzi, którzy sami z siebie przyszli, którzy zostali przyprowadzeni przez kogoś, kto był przy nich i objął ich taką dobrą opieką, ale też widzę twarze ludzi, do których samemu poszedłem, spotykając się z różną reakcją, bo człowiek w takiej sytuacji, nie wiem, nie jestem psychologiem, nie chcę za szybko używać słowa trauma, ale w takiej granicznej sytuacji ma prawo do wszystkich reakcji.
Myślę, że właśnie to, o czym też ksiądz wspomniał przed momentem, że nie jesteśmy psychologami, że trudno tak w specjalistyczny sposób podejść do tego tematu, więc też nie o to tutaj chodzi. Chodzi o to, żeby poruszyć te kwestie, ale też z tej strony, z tej perspektywy wiary i towarzyszenia osobom, które mierzą się z takim problemem, z taką sytuacją, bo niejednokrotnie są to ludzie z naszego bliskiego otoczenia. Czasami nawet nie mamy świadomości, że coś takiego przeżywają. Dar życia jest największym owocem ludzkiej miłości. Czasem jednak, choć pod sercem matki zaczyna się rozwijać nowe życie, nie jest mu dane się narodzić. Jak można pomóc rodzicom, którzy stracili swe dziecko? Jak im towarzyszyć w tym trudnym momencie? Bo to chyba też nie jest proste, żeby zrobić to w sposób umiejętny.
Może jeszcze takie tytułem, nie wiem, wstępu, może tak to nazwę. Nie wiem, czy jestem właściwą osobą, żeby rozmawiać na taki temat i mówię nie o sobie teraz personalnie, tylko dlatego, że jestem księdzem. Ja się boję, że temu tematowi nadamy taką łatkę, proszę mnie dobrze zrozumieć, taką łatkę religijną. Już jakby to będzie takie bardzo, bardzo mocno sprofilowane, że znowu księża mówią o tym, a przecież co oni na ten temat mogą wiedzieć. Przepraszam, to takie populistyczne stwierdzenia, ale one są częste, proszę mi wierzyć. Więc nie wiem, czy jestem do końca właściwą osobą, dlatego że jestem księdzem, żeby o tym rozmawiać. Myślę, że tutaj powinny być osoby, które, jeżeli by się odważyły, to takie, które doświadczyły takiej sytuacji lub towarzyszyły osobom w takiej sytuacji. Mama, która towarzyszyła córce, siostra, która towarzyszyła siostrze, brat, który towarzyszył swojej siostrze w utracie dziecka. W tym całym temacie bardzo mocno brakuje mi mężczyzn. Cały czas mówię tytułem wstępu. Natomiast odpowiadając bardzo prosto na pani pytanie, nikt z nas nie jest specjalistą w tej dziedzinie. I trudno w ogóle znaleźć specjalistów, więc co można zrobić i jak towarzyszyć? Cokolwiek to znaczy, proszę państwa, proszę pani, po prostu być. Tak jak umiem lub jak nie umiem. Jezus mówił, śmiej się z tymi, którzy śmieją, płacz z tymi, którzy płaczą. Po prostu bądź. I to jest jedyne, co można powiedzieć. To i wyczerpuje temat, i w ogóle go nie dotyka. bo to jest taki temat, którego nie da się włożyć między jakieś ramki.
Zdecydowanie to, co teraz wybrzmiało, to o czym ksiądz wspomniał, to jest stuprocentowa racja. Też w ubiegłym roku przy okazji 2 listopada miałam okazję rozmawiać z Agnieszką Wodzyńską z Fundacji Donum Vitae. Ona też, właśnie tak jak ksiądz wspomniał, doświadczyła tej straty. Sama teraz działa na rzecz rodziców, na temat osób, które mierzą się z taką sytuacją.
Przepraszam, przerwę pani, jestem w kontakcie z tą fundacją. Szanowni państwo, mają rewelacyjną stronę, bardzo polecam, wszystko przejrzyście pokazane, bo w sytuacji, gdzie mamy prawo do wszystkich przeżyć, emocji, gdzie nie myślimy jasno, ci ludzie odrobili za nas lekcje i jesteśmy po prostu prowadzeni w tych bardzo trudnych sytuacjach, jak po sznureczku. Bardzo polecam fundację Donum Vitae.
Dokładnie, ja też z ręką na sercu mogę polecić zapoznanie się, czy to z ich stroną internetową, czy w ogóle z ich działalnością. Też warto tutaj może w ramach ciekawostki zaznaczyć to, że jest to siostrzana fundacja do Fundacji Małych Stópek. Obydwie te fundacje powstały w tym samym pomieszczeniu, ale obydwie te działalności, te dzieła dotykają zupełnie różnej specyfiki tego momentu poczęcia. Czy to doprowadzenia tego dziecka poczętego aż do momentu narodzenia, czy to właśnie poradzenie sobie ze stratą. Takie sytuacje się zdarzają, o tym też rozmawiamy, ale właśnie też trzeba mieć na uwadze, że podejmujemy rozmowy z różnymi osobami na różne tematy, żeby zobaczyć też te poszczególne punkty widzenia. Więc doskonale rozumiem to, o czym ksiądz wspomniał, że często jest tak, że kiedy kapłan wypowiada się na jakiś temat, to od razu pojawia się takie stygmatyzowanie. O, a księża znowu się wypowiadają, a może nie mają zbyt wiele do powiedzenia w tej kwestii, na tej płaszczyźnie, ale ja się nie do końca z tym zgadzam, ponieważ wy jako księża również obcujecie z ludźmi, towarzyszycie im w tej codzienności, więc też wielokrotnie macie taką możliwość, żeby zobaczyć, żeby wypowiedzieć się, chociażby tak powierzchownie, bo wiadomo, że nie wiemy dokładnie, co czują rodzice, co czują bliscy osób, które utraciły dziecko, ale możemy podzielić się takimi refleksjami na temat takiej sytuacji i sposobu jej przeżywania. Nie chcemy też w tej rozmowie udawać, że wiemy, jak się czują rodzice w obliczu tak wielkiej tragedii. To wiedzą i czują tylko oni. Ich serca i umysły stają się swego rodzaju poligonem, to niewątpliwie, na którym mieszają się wszystkie możliwe emocje. Często te trudne doświadczenia prowadzą do kryzysu wiary. I tutaj właśnie jest chyba ta przestrzeń, której możemy dotknąć właśnie w tej naszej rozmowie. Co w takiej sytuacji?
To pytanie jest bardzo celne, bo o ile kwestia utraty dzieciątka dotyka wszystkich bez względu na światopogląd, opinie i tak dalej, o tyle bardzo często, przynajmniej ja, spotykam się z czymś takim, że ktoś, kto mienił się niewierzącym, w sytuacji takiego doświadczenia pyta o sprawy wiary. To jest przedziwne. On do tej pory nazywał siebie niewierzącym, ateistą, czasami ostentacyjnym nawet. Natomiast przychodzi takie doświadczenie i nie wszyscy oczywiście, ale bardzo często pytają, czy Pan Bóg się za to na mnie nie pogniewa. Miałem takie pytanie kiedyś, kiedy doszło do urodzenia martwego dziecka i teraz co dalej, czy pogrzeb, czy nie. I rodzice tego konkretnego dzieciątka nie byli gotowi pochować dziecka. I padło pytanie, czy to będzie grzechem? Oboje byli niewierzący. A padło pytanie typowo religijne, czy to będzie grzechem, jeżeli nie pochowamy tego dziecka? Ja rysuję jakby złożoność, nie chcę powiedzieć problemu, tak, ale złożoność sytuacji. Natomiast tutaj pani powiedziała bardzo ważną rzecz, z którą ja się pozwolę jednak nie zgodzić, bo rodzice często w takiej sytuacji nie mają pojęcia, co przeżywają. I to jest taka rola tego człowieka, kimkolwiek on będzie, tego obok, tego, który ma być blisko. Czy to będzie ksiądz, czy to będzie przyjaciółka, czy to będzie mama. Rola takiego człowieka jest między innymi taka, żeby pomóc nazywać to, co się we mnie dzieje, to, co przeżywa. W odpowiednim czasie, w odpowiednim klimacie. Czasami do pewnych rozmów wraca się po kilku latach. Do pewnych sytuacji w rozmowie wraca się po kilku latach. Proszę mi wierzyć. Dopiero człowiek jest gotów, żeby zmierzyć się z tematem, który go dotknął. Nic złego nie zrobił, a się wydarzyło. Dlaczego? To są takie bardzo rozdzierające pytania, na które nie ma odpowiedzi. Ten kryzys wiary, który się pojawia, albo te pytania o wiarę, które się pojawiają, one są strasznie ważne, ale to są pytania z cyklu, jeżeli są wypowiedziane, to już jest dobrze. Natomiast nie ma na takie pytania odpowiedzi, proszę mi wierzyć. Jeżeli są wypowiedziane, ojoj, to jest dobrze. Najczęściej, i nie posunę się do statystyk, ale do zadawania tych pytań, żeby się wylały z człowieka, to dopiero go trzeba ośmielić, a to jest kwestia pobudowania zaufania, pobudowania relacji. Żeby ten człowiek miał takie bez sobie wyryczenia się komuś, nie? Wykrzyczenia, czasami zareagowania agresją, może tyle.
To właśnie jest bardzo ważne, żeby takie osoby też miały poczucie, że mogą pozwolić sobie na wszystkie emocje i że jesteśmy w stanie to zaakceptować, dać im na to przestrzeń. To też prowadzi do tego, że mogą dać upust tym swoim emocjom i kiedy już może ta pierwsza fala minie, to przyjdzie czas na rozmowę, chociaż nie zawsze to są konstruktywne rozmowy i nie zawsze wiadomo, co w ogóle powiedzieć. Czasami może lepiej nic nie powiedzieć, a być po prostu obok, niż powiedzieć za dużo i próbować odpowiedzieć na te pytania.
A czasami, przepraszam, czasami trzeba prowokować rozmowę.
No to też prawda.
Na zasadzie bardzo ogromnego wyczulenia, czy to jest ten moment. My musimy nauczyć się na nowo mierzyć z żałobą, bo mówimy tak naprawdę o temacie żałoby. I czasami trzeba temu człowiekowi jeszcze pozwolić być w tym smutku, w tym sam na sam. A czasami już go trzeba stamtąd delikatnie próbować wyciągnąć, bo za długo. To są naprawdę bardzo delikatne tematy.
Niewątpliwie, trudno się z tym nie zgodzić. Właściwie tu znowu sprowadzamy się do tego, że może warto też to zaznaczyć, że nie da się ustalić jednego rozwiązania dla wszystkich osób, które mierzą się z takim problemem, że każda sprawa, każda sytuacja jest bardzo indywidualna i też każdy człowiek potrzebuje zupełnie czegoś innego na takim etapie swojego życia. Ale to też właśnie trzeba być, trzeba ze sobą rozmawiać, żeby wiedzieć, czego oczekuje może od nas druga osoba, może czasami nawet nie oczekuje, ale warto, abyśmy byli, towarzyszyli i próbowali pomóc. Jeszcze dopytam, jak Kościół podchodzi do kwestii poronień i martwych urodzeń? Jak wygląda ta kwestia?
Mamy do czynienia z człowiekiem, nienarodzonym, ale zaistniałym, a dokładnie stworzonym. Więc musimy się zająć człowiekiem. W taki sposób Kościół do tego podchodzi. Szczątkom ludzkim jest należny absolutny szacunek. Umarłych pogrzebać. Jeden z uczynków miłosierdzia. I to musi być świętość. I w ten sposób podchodzimy do tego tematu jako wspólnota wierząca. Tak? I mamy tutaj dużo do zrobienia na zasadzie świadectwa. I nie chcę, broń Boże, nikogo obwiniać. Na wszystko musimy dzisiaj wytworzyć, oficjalnie mówi się, procedury. Natomiast my mamy dużo do zrobienia na zasadzie świadectwa. My, chrześcijanie, my, Kościół, nie mówię księża tylko, my, Kościół, tak? To wskazanie umarłych pogrzebać w tym wypadku musi być dla nas absolutną świętością.
Tak, aktualnie rodzice mogą pochować swoje utracone dzieci, ale czy od zawsze istniała taka możliwość, czy ta sytuacja zmieniła się na przestrzeni ostatnich lat?
Ta sytuacja zmieniła się na przestrzeni ostatnich lat. Nie pamiętam dokładnie od którego roku. dzięki Kościołowi, dzięki ludziom Kościoła, dzięki świeckim. Nie pamiętam nazwy tej fundacji, która zrobiła pierwsza, jako pierwsza w Polsce, zbiorowy pogrzeb dzieci utraconych. To było bodajże w okolicach Warszawy lub na terenie Warszawy. Zrobili to w świetle kamer, żeby w ogóle wywołać temat, zwrócić naszą społeczną uwagę, że takie sytuacje mają często miejsce i co? I świetnie im się to tam udało jakby ruszyć ten kamyczek, który uruchomił lawinę, że dzisiaj każde dzieciątko na jakimkolwiek etapie urodzenia, martwego urodzenia, poronienia, ma prawo do pogrzebu, jest człowiekiem. I może ktoś mówić, że to zlepek komórek, przepraszam za taką bezpośredniość. Może ktoś mówić, że to skrzepy, że tam nic nie widać, nic nie było. Ale jeżeli mamy pewność, że to było życie, to mamy je obowiązek pochować. Bo życie nie istnieje w zawieszeniu w próżni, tak? Człowiek ma jakąś powłokę i tą powłoką, ciałem mamy obowiązek się zająć. W ten sposób budujemy swoją wrażliwość. Jesteśmy ludźmi.
Zgadza się, ksiądz też przewodniczył ceremonii pochówku dzieci utraconych. W jaki sposób przebiega taka ceremonia?
To jest zwyczajny pogrzeb, no i tyle. No. No jedyną różnicą, którą trzeba tutaj zaznaczyć, jest to, że msza święta nie jest w intencji świętej pamięci człowieka, chociaż to dzieciątko jest świętej pamięci. Uwaga, nie jest, jak my to mówimy popularnie, aniołkiem, mamy aniołka w niebie. Nie, to jest człowiek, jest innym bytem. Człowiek innym bytem jest anioł. Ale może tutaj dywagacje teologiczne sobie zostawmy na boku, chociaż one są bardzo ważne dla porządku myślenia i dla potem takiego praktycznego działania. Ten człowieczek mały jest świętej pamięci, natomiast my się modlimy za jego rodziców. Dlaczego? Bo to oni potrzebują modlitwy, bo oni zostają na tym świecie, więc potrzebują naszej takiej modlitewnej opieki. I teraz dochodzimy jeszcze do pytania, czym jest modlitwa na pogrzebie? To jest też modlitwa przebłagalna, że Panie Boże, tylko Ty znasz człowieka do końca, więc okaż mu swoje miłosierdzie. To dziecko nie zgrzeszyło, nie potrzebuje Bożego miłosierdzia. Mamy świętego w niebie, jest zaliczone w poczet świętych. Natomiast potrzebujemy modlitwy my, którzy się teraz mierzymy z tymi rozdzierającymi pytaniami, z kryzysami różnymi, z różnymi zachowaniami, którymi potem pod wpływem takiej traumy dokonujemy. Więc to my potrzebujemy modlitwy. Msza święta wtedy jest za rodziców, za rodzinę, za przeżywających żałobę. I to jest jedyna różnica.
Czyli faktycznie tutaj otaczamy troską, opieką i modlitwą tych, którzy zostają, aby mogli przejść przez ten czas żałoby. No bo mają orędownika w niebie, to trzeba powiedzieć chyba.
Tak, tak. I to jest bardzo ważne, bo jeżeli tak pokażemy sobie całą tą sytuację, że macie orędownika w niebie, to wyzwala nadzieję. A to jest absolutnie kluczowe. To jest ten moment, ten punkt, który potem rodzicom chyba pozwala się podnieść, że to nasze dzieciątko jest. Nie było. Jest.
Żyć tak, aby później można było się spotkać. To też jest pewna motywacja. Tak przynajmniej mi się wydaje. Myślę, że też kończąc tę naszą rozmowę, chciałabym zadać jeszcze jedno pytanie. Jaką rolę w ludzkiej świadomości odgrywa Dzień Dziecka Utraconego?
Oby coraz większą, aczkolwiek nie wiem, oby coraz większą. Świetnie, że ten dzień jest, bo ja szczerze mówiąc już się gubię, jaki mamy dzisiaj dzień, komu poświęcony. Niedawno przeżywaliśmy Dzień Zdrowia Psychicznego i poszedłem w tym dniu do pewnego DPS-u w Pleszewie i dopiero tam zupełnie przypadkowo poszedłem w innej sprawie posiedzieć sobie z ludźmi na herbacie i tam się dowiaduję, że dzisiaj jest Dzień Zdrowia Psychicznego. Więc ja się gubię już, który, jaki dzień i który jest ważny, bo można przeżywać Dzień Krawata i Dzień Dziecka Utraconego. My się chyba gubimy, więc świetnie, że to jest, bo to budzi naszą świadomość. Natomiast trzeba też pozwolić na takie cierpienie w ciszy. Musimy o tym mówić, trąbić na dachach, Natomiast też trzeba pozwolić na przeżywanie bólu, żałoby w takiej skrytości, cichości, nie w tej izdebce, o której Jezus mówi. Bo potem przychodzi zwyczajne, szare życie. Idziemy z powrotem do pracy, idziemy z powrotem do szkoły, zajmujemy się sobą, spłacamy kredyt i pozornie wszystko wraca do normy. Tylko, że potem się odzywa. Potem się odzywa. I my, księża, tutaj mamy, jeżeli jest ksiądz zaangażowany w duszpasterstwo, czyli w spotkania z ludźmi na różnym poziomie, to my potem wiele widzimy, wiele słyszymy. I towarzyszyć trzeba wtedy. I czasami naprawdę po latach wraca pytanie, czy ja wtedy mogłem się inaczej zachować? I stąd się też wzięły te wszystkie symboliczne groby dzieci utraconych. Tak? Że masz takie miejsce, gdzie możesz iść i wreszcie po latach świeczkę zapalić, bo wtedy nie dałeś rady, wtedy mówiłeś, to nieważne, a dzisiaj to do ciebie wraca. Więc ten dzień dziecka utraconego to jest miejsce, gdzie wszyscy możemy sobie przypominać, co jest w tym życiu tak naprawdę ważne.
Bardzo dziękuję za te słowa i za całą naszą rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był ksiądz Dariusz Brylak, proboszcz parafii pod wezwaniem ścięcia świętego Jana Chrzciciela w Pleszewie. Serdeczny Bóg zapłać.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Niech to idzie w świat. Szczęść Boże.
Gość dnia w Radiu Rodzina.